W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Zaczynamy ten dzień skupienia, szczególny z wielu względów. Mamy tą pandemię i te zajęcia są, znaczy to rozważanie, ten dzień skupienia jest online, czy możemy go sobie odsłuchać w jakimś miejscu. Potem też ta sytuacja społeczna jest też szczególna i modlimy się też za wszystkie osoby, za dzieci, aby były przyjmowane w rodzinach. Też modlimy się o te wszystkie osoby, które w ten czy inny sposób protestują, aby też Pan Bóg dał im światło. Dał im światło, żeby rozumieć tę wartość ludzkiego życia i potrafić je przyjąć. Dobrze. Też ten dzień skupienia ma tę aurę listopadową, chociaż w tym roku ten listopad jest taki ładny i jest jeszcze w miarę ciepło. To jednak też nam przypomina, że nasze życie kończy się. Nasze życie się kończy, opadają liście z drzew i są takim znakiem też tego życia, które dobiega końca. I to jest dobra rzecz, żeby każdy z nas zastanowił się nad własnym życiem. Dobrze, za jakiś czas umrę. Też ta sytuacja epidemiczna jest takim budzikiem, tak? I to może nam pomóc takiej refleksji. Dobrze, ta śmierć jest na wyciągnięcie ręki. Ona dotyczy także mnie, także moich bliskich. Nie chodzi tutaj o jakąś panikę czy niepokój, ale raczej właśnie o to zaproszenie, jakie Pan Bóg kieruje do mnie, żyj tak, abyś nie bał się śmierci, abyś nie bała się śmierci. Też na pewno żeśmy poszli na cmentarze, myśleć o, modlić się za naszych najbliższych i też ta myśl bardzo nam pomaga. Tak? Dobrze, do końca listopada możemy uzyskać też ten odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych i też spełniając wszystkie pozostałe warunki. Ale też oprócz tej modlitwy za zmarłych, czy różnych wyrzeczeń, które możemy podjąć, to bardzo nam pomaga. Bardzo nam pomaga pójść na cmentarz. Zdać sobie sprawę z tego na nowo, jeszcze raz, że umrę. Że moje życie ma kres i zapytać siebie, co po sobie pozostawię. I tutaj myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego, że w życiu nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś rzeczy niesłychane. Coś bardzo spektakularnego, widowiskowego. Aby życie było udane, potrzebne jest być kochanym i kochać. I to może zrobić każdy. Może zrobić każdy. Jakiś czas temu poruszyła mnie wiadomość o śmierci Don Luisa de Moya. To był taki ksiądz, którego też miałem okazję poznać, który na początku lat 90. uległ wypadkowi samochodowemu i w wyniku tego wypadku został uszkodzony jeden z kręgów szyjnych, co spowodowało, że ten ksiądz był sparaliżowany od szyi w dół. Nie miał władzy ani w rękach, ani w nogach i był bardzo ograniczony. Potem też robił dużo dobrego i prowadził taki portal internetowy, który do dzisiaj działa. Też głosił kazania i spowiadał przez długi czas, ale on był bardzo ograniczony, potrzebował pomocy praktycznie do wszystkich takich podstawowych czynności, do jedzenia, do higieny osobistej, do przenoszenia się, do przechodzenia w jedno miejsce w drugie. Natomiast jakby też poznając tą osobę, mogłem tego doświadczyć, że jak dużo ta osoba dała, to, że nawet to, że można było jej pomóc, albo nawet to, że się uśmiecha, nawet to, że cieszy się z tego, że odpoczywa pod jakimś drzewem w lecie, w ogrodzie. Myślę, że też ta historia pokazuje, że nie potrzeba dużo. Każdy z nas ma wszystko, co jest potrzebne, aby dojść do nieba tą drogą. Tą drogą jest miłość. I w tym miesiącu listopadzie liturgia daje nam wskazówki. Pomaga nam przygotować się na naszą śmierć. Pomaga nam myśleć o tych rzeczach ostatecznych. I no, trzy kolejne niedziele i były trzy takie kolejne przypowieści z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, które też możemy rozważyć osobiście i które bardzo pomagają, aby znaleźć ten styl życia, który prowadzi do nieba. I pierwsza przypowieść to jest przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Ciekawe, że Pismo Święte, Pan Jezus, kiedy mówi o tych rzeczach ostatecznych, daje nam ten obraz wesela. Myślę, że też mieliśmy okazję uczestniczyć w jakimś weselu i wiemy, że to jest wielka radość. Tak? Te panny oczekują z radością na tego oblubieńca. To są przyjaciółki, panny młodej, koleżanki właśnie z lat dzieciństwa, z lat dorastania. Towarzyszą jej właśnie mając te zapalone lampy. Oj, wesele jest takim obrazem nieba. Wieczna radość, której do końca nie jesteśmy w stanie opisać, przekracza ludzkie pojęcie, ale z drugiej strony też Pan Jezus ma konkretny zamysł, mówiąc właśnie o weselu. Doświadczenie wesela jest właśnie takie, że te przyjemności są bardzo różnorodne. Normalnie jest oczywiście dobre jedzenie i tańce i dobre napoje. Też jest to miłe towarzystwo. Spotykamy się z osobami kochanymi, które są dla nas ważne. I też ciekawe właśnie, no wesele jest tym momentem no radości z daru z siebie. Tak właśnie kobieta, która się oddaje, żona, która się oddaje swojemu mężowi, mąż, który się oddaje żonie. I to jest coś, no to jest miłość. To jest właśnie to bycie dla drugiej osoby. I ciekawe, że właśnie Pan Jezus mówi o weselu, jako o tym obrazie tego wiecznego szczęścia. A dobrze, co jest ciekawe w tej przypowieści? To, że panny nieroztropne chcą dobrze. Tak? Przyszły i towarzyszą swojej koleżance, przyjaciółce, mają swoje lampy, ale nie dbają o szczegóły. Są beztroskie. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Gdy pan młody się spóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. O północy rozległo się wołanie: oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swoje lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Listopad to okazja, aby się zatrzymać. Masz dobre intencje, chcesz dobrze, ale czy nie traktujesz twojego życia zbyt lekko? Być może jest tak, że żyjesz trochę z dnia na dzień, zapominając, że to, co masz w twoich rękach, jest bardzo ważne. To, w jaki sposób angażujesz się w twoją misję, ma wielkie znaczenie. Na pewno chcesz być dobrą żoną, dobrą mamą, dobrą też osobą, która angażuje się w różne zadania zawodowe. A dobrze, może być właśnie takie podejście lekkomyślne. Jakoś to będzie. Czynienie rzeczy, a tak naprawdę bez serca. I pisze święty José María: Pomyślmy odważnie o naszym życiu. Dlaczego nie znajdujemy czasami tych paru minut, by z miłością dokończyć tę pracę, która nas dotyczy i jest środkiem naszego uświęcenia? Dlaczego zaniedbujemy obowiązki rodzinne? Dlaczego tak się nam śpieszy podczas modlitwy czy mszy świętej? Dlaczego brak nam cierpliwości i spokoju, kiedy idzie o wypełnianie obowiązków naszego stanu, a nie okazujemy żadnego pośpiechu przy zaspokajaniu osobistych zachcianek? Może mi odpowiecie, że są to drobiazgi. Tak, to prawda. Ale te drobiazgi są tą oliwą, naszą oliwą, która podtrzymuje płomień i każe świecić lampie. Pan Jezus nie prosi nas o rzeczy nadzwyczajne. Prosi nas, abyśmy tę misję, którą mamy, wypełnili z miłością. To jest ta droga do nieba. Ale właśnie z sercem, z zaangażowaniem. Nie bo trzeba, bo tak wypada. Docenić to nasze zadanie, które mamy i podjąć je z mocą. I ciekawe, że kolejna przypowieść, którą czytaliśmy w zeszłym tygodniu, także daje nam pewne wskazówki na temat tej drogi do nieba. To jest ta przypowieść o talentach. Pan daje swoim sługom talenty według ich zdolności. Jednemu daje trochę więcej, drugiemu trochę mniej. Też jest ciekawe, że Pan Bóg ufa tym osobom. Tak? Daje, to są duże kwoty pieniędzy, ale wierzy w nich. Nie pilnuje, nie prowadzi stałej kontroli, daje im wolność. Tak samo jak każdemu z nas, Pan Bóg jakby nie objawia się nam dzień po dniu i nie mówi, co masz robić w taki sposób bardzo jasny. Nie, daje nam, oczywiście możemy mieć z nim kontakt poprzez modlitwę, ale te natchnienia są takie bardzo subtelne. Tak? Pan Bóg liczy na każdego z nas. Natomiast wobec tych talentów, wobec tych darów, które ma każdy z nas i które też mieli ci słudzy z przypowieści, są dwie postawy. Jedna postawa tego, który z radością przyjmuje, docenia też to zaufanie, jakie Pan Bóg ma wobec niego i natychmiast zajmuje się nimi, rozwija je, pomnaża. Natomiast jest też ten drugi. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Boi się, lęka. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że te talenty są po coś. mają swój sens, mają swój cel. Nie chodzi tylko o to, żeby jakoś nie popełnić błędu. Tak? Trzeba je rozwijać. Dobrze, czasami się popełnia błędy, ale jeżeli popełniamy błędy działając z miłości, z czystą intencją, spokojnie, tak? Nauczymy się, ale też właśnie rozwiniemy te nasze talenty. I każdy z nas też może pomyśleć, kim jesteś w tej przypowieści? Jak żyjesz? Bo warto zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma wielkie bogactwo duchowe. Wszyscy jesteśmy bogaci w energię, w marzenia, w nadzieję, w inicjatywy, w talenty, zdolności. I warto zadać sobie kluczowe pytanie, co zamierzasz zrobić z całym tym bogactwem? Czy zamierzasz żyć dla siebie, zamknięta w sobie, zadowolona z siebie? Czy raczej właśnie rozwijać, dać te rzeczy innym? I myślę, że to jest to pytanie o dobra trudne. Tak? Dobra trudne. Dobra łatwe. Na przykład tutaj w Poznaniu jest ten rogal świętomarciński. 2 tygodnie temu żeśmy tutaj pałaszowali ten rogal świętomarciński. Bardzo też taki smaczny, ale też wysokokaloryczny. Przyjemności. Tak, przyjemności. No, właśnie zjeść coś smacznego. Jeśli jemy coś, czy doznajemy jakiejś przyjemności, jest miło, sympatycznie, ale to ulatuje. Zastanów się, czy starasz się o te dobra trudne, o rzeczy, które cię przekraczają. Na pewno rodzina jest czymś takim, też twoja praca zawodowa jako służba, aktywność tego typu, którą możesz podjąć, aby nie tylko w twoim otoczeniu, nie tylko w tobie, ale szerzej rozszerzało się to Królestwo Boże. I nie żyj z dnia na dzień. Otwórz oczy, popatrz na talenty, które masz i zacznij je mnożyć, działając, podejmując różne sprawy, różne inicjatywy. I może jeszcze zanim przejdę do ostatniej myśli, to też taka rzecz, która może się nam zdarzyć. Być może robimy to, co do nas należy. Tak, robimy te rzeczy związane z naszą życiową misją, ale też jest ta postawa starszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym, który wprawdzie jest w gospodarstwie swojego taty, ale jest i nie jest. Jest jakby nieobecny. Nie cieszy się tym, co robi. Znaczy, to iść do nieba, być przygotowanym do nieba, to jest także to. Właśnie robić to, co robię, rozwijać te moje talenty, ale z taką radością wewnętrzną. Dobrze, ja robię to, co robię, ale czy mam tę radość? Czy cieszę się, kiedy podejmuję to, czy tamto zadanie? Bo człowiek, który pracuje tak pod włos, będzie jeszcze drugie rozważanie o pracy, tak bo trzeba, nie idzie w stronę nieba. Nie idzie w stronę nieba. Bo tak naprawdę nie daje siebie. Bo tak naprawdę pracuje pod takim ciężarem. Dobrze, to nie jest trudne. To nie jest trudne. Wystarczy popatrzeć szerzej i zobaczyć, tak, Panie, Ty dałeś mi tę misję. Ja to robię z radością. Ta moja rodzina, ta moja praca. Dobrze. Ja chcę to robić. Widzę głęboki sens i widzę, jak te moje talenty, jak one się w tym wszystkim realizują. I jak? jak to wszystko, kiedy robię rzeczy dobrze, z radością, z miłością, to mnie przemienia. Może ostatnia myśl, ta trzecia przypowieść o sprawach ostatecznych, którą usłyszymy ją w najbliższą niedzielę, to jest ta przypowieść o sądzie ostatecznym. Kiedy przychodzi Syn Człowieczy i dokonuje się ten sąd, który mówi, czy idziemy do nieba, czy idziemy do piekła. I ten fragment jest wspaniały, bardzo piękny. To jest rozdział 25 świętego Mateusza i Pan Jezus mówi takie słowa. Jakby pokazując nam, no jaki jest ten styl życia, którym warto żyć, gdzie jest ta droga do nieba. I to są jakieś takie wielkie rzeczy, wielkie sprawy. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Pan Bóg kieruje się do tych wybranych, do tych zbawionych, do tych uświęconych. Pójdźcie do królestwa, które jest nieskończone, które jest wspaniałe. I co jest tą drogą? Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. To jest niesamowite, ta Ewangelia, która mówi nam uczynki miłosierdzia. Tak? Nie chodzi, w życiu nie chodzi o to, żeby robić jakieś rzeczy wspaniałe, niesłychane, przekraczające cię. W twoim życiu to życie ma być szczęśliwe, będzie szczęśliwe wtedy, kiedy popatrzysz na innych i zrobisz te drobne rzeczy dla nich z miłością. W tym kontekście przypomniała mi się taka, czytałem teraz niedawno taki artykuł o tej, ostatnio wyszła taka książka, jest taka mama, też jest artykuł na stronie Opus Dei na jej temat, taka mama, która właśnie napisała taką książkę, która dzieli się swoimi doświadczeniami, tak? Też trochę w kontekście takim, żeby pokazać piękno macierzyństwa w naszym świecie, który być może tak bardzo tego macierzyństwa nie szanuje. I myślę, przytaczam tą historię, czy ten przykład, że warto zdać sobie sprawę z tego, że no właśnie, z czego będziemy, na czym będzie polegał sąd ostateczny? Czy ja kochałem? Czy moje życie było pełne miłości? I to życie pełne miłości prowadzi do nieba. I życie zamknięte, życie skupione na samym sobie, to odrzucenie drugiego człowieka, tworzenie barier. No, te bariery wieczne, to jest właśnie piekło. Ja mogę powiedzieć nie Panu Bogu, mogę powiedzieć nie ludziom wokół mnie i wtedy sam sobie tworzę piekło. A dobrze, możemy tworzyć niebo. Możemy tworzyć niebo, możemy się otwierać na osoby wokół nas i no nie szukając jakiejś takiej autoafirmacji, tak? Czy najbardziej się rozwiniemy wtedy, kiedy zobaczymy ludzi wokół mnie, którzy wiedząc, że jesteśmy kochani i dzieląc się nimi swoją miłością, nie muszę nic osiągnąć, aby dojść do nieba. To, co ta droga, to jest droga miłości. To, co mam robić, to kochać. I ta pani tłumaczy, myślę, to też jest taki przykład, że dobrze, opiekować się dziećmi, to jest bardzo wiele konkretnych aktów miłości, takich jak słyszeliśmy przed chwilą w tej Ewangelii. Tak, właśnie dać pić, przyodziać, pocieszyć, być, uśmiechnąć się. I oczywiście poprzez pracę zawodową też można kochać i o to chodzi, tak? Też drugie rozważanie będzie na ten temat, jak właśnie zamienić pracę w miłość, a zamienić pracę w służbę. Ale zdaj sobie sprawę z tego, że rzeczywiście w rodzinie jest bardzo dużo momentów, aby żyć właśnie tym stylem życia, który prowadzi do nieba. I ta pani tłumaczy w tej książce, czy w tym wywiadzie, że pracować można zawsze, tymczasem no ten czas na narodziny i później na wychowanie dzieci jest stosunkowo krótki. Tymczasem dziecko to osoba, która będzie już zawsze. Zapisze się w historii, będzie kontynuacją twojego życia tu na ziemi i też tam, w niebie. Bycie matką to piękne i wzniosłe zadanie. I też opisuje troszeczkę swoją inspirację, tak? I jest w tym artykule napisane, jak właśnie ona sama zapragnęła dużej rodziny, kiedy jako młodziutka studentka, jadąc autostopem na winobranie do Francji, na stacji benzynowej zobaczyła gromadkę wysypujących się z wana dzieci, które rozanieleni rodzice chwytają za ręce. Taka piękna scena, tak? Właśnie duża rodzina, taki mikrobus, uśmiechnięci mama i tata i cieszą się swoimi dziećmi. Cieszą się swoimi dziećmi. To było świadectwo życia pod prąd. Życia tak odmiennego od tego, jakie proponuje nam dzisiejszy świat. A jednocześnie tak podobnego do tego, który proponuje Pan Jezus. Chcesz być szczęśliwy przez wieczność? Popatrz na innych. Te słowa Pana Jezusa. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. I pisze dalej ta pani. Najbardziej leży jej na sercu idea odczarowania macierzyństwa rozumianego w życiu kobiet jako plan B. Chciałabym zadać kłam tym wszystkim opiniom, które mówią, że kobieta, decydując się na posiadanie dziecka, marnuje swój potencjał. Macierzyństwo jest świetnym czasem naszego samorozwoju. Najszybszym i najskuteczniejszym kursem umiejętności społecznych z najlepszymi coachami, którymi są twoje własne dzieci. I to wszystko zupełnie za free. I możemy dodać, to jest szkoła miłości. To jest szkoła miłości, to jest ta szkoła, która prowadzi do nieba, prowadzi do szczęścia, które nie ma granic. Jest właśnie jak to wesele, ale przez cały czas. Dobrze. Kończymy nasze rozważanie, ale prośmy Pana Jezusa właśnie o tą dobrą hierarchię wartości w naszym życiu. Żebyśmy wiedzieli, że droga, która prowadzi do nieba, to nie jest droga kariery, zaszczytów. To nie jest droga takiego samowywyższania się. Zostaniemy wywyższeni, będziemy szczęśliwi przez całą wieczność, unikniemy piekła wtedy, kiedy będziemy kochać. Najświętsza Maria Panna, myślę, że też była taką osobą bardzo szczególną, która też doskonale wiedziała, jaka jest ta droga miłosierdzia, jaka jest ta droga otwarcia się na innych. Mówimy do Maryi Królowo Nieba. Tak? Królowo Nieba. Ona prowadzi do nieba. Maryja miała to serce do robienia tych rzeczy, które ma robić, do wypełnienia swojej misji. Miała też tą hojność, aby rozwijać wszystkie swoje talenty i potrafiła zobaczyć potrzeby ludzi wokół siebie. Potrafiła czynić te zwyczajne, codzienne dzieła miłosierdzia. I kiedy tak będziemy postępować, też prosząc Maryję o pomoc, nie będziemy się bać śmierci. Kiedy nasze życie jest wypełnione miłością, wtedy śmierć będzie przejściem do lepszego świata. Dzięki składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.